Kochani, dzisiaj będę chciał głosić na może taki trochę trudny temat, ponieważ dzisiejsze kazanie będzie rozpoczęciem serii. Serii kazań, którą przygotowuję i chciałbym, aby ona została zakończona, żeby każdy z nas mógł wziąć coś dla siebie, ponieważ nie chciałbym głosić dzisiaj przez 3 godziny, a temat jest dosyć obszerny, więc wierzę, że rozbicie to na poszczególne elementy będzie dobrym pomysłem. Jesteście ciekawi, jaki jest temat tej serii kazań? Dlaczego w twoim życiu się nic nie zmienia? Konfrontujący temat, prawda? Może wybaczcie, ponieważ nie zawsze akurat w tej serii będę zachowywał pewne zasady retoryki. Może nie będę mówił, że zawsze my i ogólnie, tylko czasami będzie personalnie, wy, ty. Ale dlatego, żeby wzbudzić w nas poczucie, że powinniśmy odebrać to słowo do siebie. Że powinniśmy się indywidualnie nad każdą kwestią zastanowić, bo chciałbym, aby to wzbudziło w nas refleksję. Żebyśmy nie tylko wysłuchali, ale abyśmy się nad tym zastanowili. Jeżeli wszystko będzie okej, halleluja. Życzę wszystkim, żeby tak było. Ale jeżeli znajdziesz jakąś dziedzinę, w której jeszcze należałoby coś zmienić, to wierzę, że to jest dobry czas. Że Bóg będzie dawał ci szansę, abyś wziął swoje życie na wyższy poziom. Będzie to oparte na 4 kazaniach. Będzie to system tak zwanego STOP. Pierwszy, którym się dzisiaj będziemy zajmować, jest strach, czyli S. Następne to będzie towarzystwo, czyli T. Kolejne to będzie okoliczności, czyli O. I czwarte to przekonania, czyli P. To daje nam stop. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tkwimy przez długi okres czasu w tym samym miejscu, to tak jak na znaku stop, stoimy. I to od nas zależy, czy ruszymy dalej, czy będziemy ciągle tkwić w tym samym miejscu. Czym jest strach, kochani? Mogę się założyć, że doświadczyliśmy tego uczucia prawie wszyscy w ciągu ostatnich 24 godzin. Może był to mniejszy strach, może był to większy strach. Czy zdążymy na nabożeństwo? Czy dzieci nie będą pociągać nosem, wiecie, jak to jest w tym sezonie? A czy na pewno ze wszystkim się wyrobię? Czy auto mi odpali? Czy się nie zepsuje? Jedno, drugie, trzecie. Możemy tych zmartwień, o które się martwimy, które wzbudzają w nas mniejszy lub większy strach, wymieniać w nieskończoność. Ale chciałbym wam dzisiaj też powiedzieć, że strach nie musi być zły. Bóg nie zaprojektował strachu po to, żebyśmy żyli tacy zlęknieni, żebyśmy nie potrafili w ogóle się ruszyć z miejsca, bo Bóg jest taki straszny, taki potężny. On jest potężny, ale on nie jest Bogiem, który nas zastrasza. To nie tak jak czasami rodzice stosowali takie taktyki, jak nie zjesz tego obiadu, to przyjdzie taka pani i cię zabierze. Nie mówimy tak, ale niektórzy tak mówią. Są różne rzeczy. Strach jest po to, abyśmy nie podejmowali decyzji, które mogą wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Że wiemy, kiedy garnek jest gorący i go dotkniemy, to możemy się poparzyć. Więc strach nie musi być zły, ale chciałbym go podzielić na 2 takie kategorie. Pierwszą z nich jest strach, który motywuje. Motywuje do działania, motywuje do tego, żeby coś zrobić, ponieważ wiemy, co się stanie, jeżeli dalej nic z tym nie zrobimy. Albo zrobimy coś nie tak. A drugi rodzaj strachu to taki, który nas paraliżuje. Kiedy oglądamy jakieś filmy, może horrorów chrześcijanie nie oglądają, ale jakiś film akcji i widzimy, że ktoś jest mocno przestraszony, to stoi i nie wie, co ze sobą zrobić. Nie wie, jak zachować się w tej sytuacji. Chciałbym podać konkretny przykład. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dochodzi do was wiadomość, że w waszej pracy będą cięcia etatów. Że niestety, ale z różnych przyczyn możesz zostać zwolniony. Ty albo ktokolwiek z swoich współpracowników. To jest trudna wiadomość. Należy ją jakoś przyswoić, przetrawić. Ale to, co z nią zrobimy, to jest zupełnie inna sprawa. Co możemy zrobić w przypadku motywującego strachu? Możemy dać z siebie więcej. Możemy przyjść wcześniej do pracy. Możemy być jeszcze milsi dla współpracowników. Możemy dbać o te relacje. Możemy też zaktualizować swoje CV w razie, gdyby coś poszło nie tak. Możemy już wstępnie rozglądać się za innymi propozycjami pracy, że w momencie, kiedy dostaniemy decyzję, czy nas zwolnią, czy też nie, będziemy gotowi. To nas nie zaskoczy. Natomiast jeżeli doświadczymy paraliżującego strachu, to będziemy cały czas zmartwieni. Nie będziemy może nawet potrafili spać po nocach. Będziemy się cały czas zastanawiać, co z tym będzie. Przyjdziesz do pracy, automatycznie twoja twarz będzie mówiła o wszystkim dookoła, że się martwisz, że jest coś nie tak i nie potrafisz zrobić nic i tylko czekasz jak na wyrok. Którą z tych decyzji, który z tych scenariuszy powinniśmy wybrać? Który jest lepszy i który doprowadzi nas do lepszych efektów? To można zaaplikować do różnych dziedzin naszego życia. Jak reagujemy na informacje, które przychodzą do nas? Czasami nie chcielibyśmy się bać w ogóle, prawda? Ale niestety, tylko głupcy się nie boją. Natomiast ludzie odważni potrafią zapanować nad strachem. Czy Kościół jest powołany do tego, żeby być odważnym? Żeby być zdeterminowanym? Mimo tego, że wszystko dookoła może się walić, my mamy oparcie. My powinniśmy być odważni. I chciałbym, żebyśmy oparli się na Bożym Słowie, na obietnicy, na tym, co Bóg do nas mówi. Przeczytajmy sobie drugi list Tymoteusza 1,7. Myślę, że każdy zna ten fragment. On mówi tak: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Ale ja wolę tłumaczenie trzeźwego myślenia z tysiąclatki. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. To nie od Niego pochodzi ten zły strach, który cię paraliżuje. Kiedy oglądasz media, czy ktoś z was ogląda wiadomości, wydarzenia, czy jakikolwiek inny serwis informacyjny? Są takie osoby? Co najczęściej mówią w mediach? Ten okradł, ten zginął, tyle wypadków na drogach, to się źle dzieje, to i tamto. I kiedy kończysz oglądać te wiadomości, zamiast mówić halleluja, żyję w takim cudownym kraju, myślisz, o, może ci, co się wyprowadzili gdzieś za granicę, to faktycznie nie zrobili tak źle. Wzbudza to od nas pewien niepokój, pewien strach. Ale chciałbym zadać takie pytanie. Jaki masz na to wpływ? Jaki masz na to wpływ, że tak bardzo się tym przejmujesz? Jeżeli faktycznie chcesz zareagować w taki sposób, że weźmiesz jakiś baner, wyjdziesz na ulicę, okej, zrób to. Ale jeżeli siedzisz w domu i wiesz, że nie masz na to wpływu, to nie przejmuj się tym, ponieważ zacznie to tylko zatruwać twoje życie. A ty nie będziesz ani szczęśliwszy, ani sytuacja się nie zmieni, bo dużo rzeczy od nas tak naprawdę nie zależy. Chciałbym przytoczyć kilka różnych kategorii strachu, z którymi musimy się zmagać. Pierwszy z nich to jest strach przed zmianą. Musieliście się kiedyś przeprowadzić, albo zmieniał się jakiś ważny element waszego życia. Powiedzmy, wzięliście ślub. Nie wiecie, jak to jest. Najpierw jest stan kawalerski i możesz sobie wyobrażać, jak to będzie po ślubie. Ja akurat jestem w tym stanie. I wiecie, i staram się skupiać na tych najlepszych rzeczach. I jak najbardziej, mam ku tego jak najwięcej powodów. Ale zawsze się zastanawiam, jak to będzie. Czy na początku to oczywiście, zawsze ci pomogę, zawsze będzie ugotowane i tak dalej. Czy faktycznie tak będzie? Mamy różne wyobrażenia i cały czas boimy się. Jak to się może zmienić? Kiedy zmienimy miejsce zamieszkania, kiedy zmienimy pracę, kiedy zmieni się coś ważnego, kiedy może niestety zachorujemy, jak to będzie wyglądać? To wzbudza w nas niepokój. I chciałbym przytoczyć taki przykład z Biblii i myślę, że jest to dosyć nietypowy przykład. Na początku Księga Jeremiasza, 29 rozdział 4-7. Czytamy tam tak. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. To jest trudne słowo. Kiedy pierwszy raz napotkałem je w Biblii i wzbudziło we mnie taką refleksję. Jak? Boże, jest napisane, że to Ty, przez wzgląd na ich nieposłuszeństwo, wygnałeś ich do obcej ziemi. do miejsca, którego nie znają. Nie jako wolny lud, któremu ktoś obiecał góry złota za to, że się przeprowadzą, ale oni poszli do niewoli. I jakie jest słowo? Starajcie się o pomyślność dla tego miasta. Zakładajcie rodziny, budujcie domy. Może jesteście w miejscu niewoli, ale cały czas macie się rozwijać. Cały czas macie funkcjonować i macie dbać o pomyślność waszego miasta, bo od Boga zależy też wasza pomyślność. Czy to jest łatwe słowo? Myślę, że wygnanie i niewola jest to dosyć duże zaburzenie naszej równowagi. I zamiast czegoś, co nas pocieszy, Bóg mówi, przyzwyczajcie się do tego. Czy to jest proste? Jak ci ludzie mogli się czuć? Wychodzą, zabierają tylko kilka może najpotrzebniejszych rzeczy, o ile im pozwolono, i muszą się przyzwyczaić. Bez narzekania, zacząć od nowa. Myślę, że wielu w swoim sercu czuło niezrozumienie. Dlaczego? Okej, może i zasłużyłem, ale to jest jak takie dołożenie jeszcze, ostatni gwóźdź do trumny. To ja mam tam iść, mam się jeszcze cieszyć, zamiast obietnicy, zaraz będzie dobrze, nie przejmuj się. Nie, masz sobie tam radzić. Wiecie, nawet niektórzy wątpią, że Bóg kocha ludzi, którzy są w więzieniu. Owszem, możesz grzeszyć, ale Bóg cię będzie kochał, tylko że ty będziesz w więzieniu. Lepiej, żeby cię kochał na wolności. Bóg jest miłosierny, ale jest też sprawiedliwy. Więc ci ludzie byli w niewoli. Musieli sobie jakoś poradzić. I zaczęli zakładać domy, zakładać rodziny. W strachu, jak to będzie za jakiś czas. I kiedy już tam przez wiele lat zaczęli funkcjonować, przyzwyczajać się do tej sytuacji, to czytamy następny fragment. Ezdrasza 2, 1 do 40. Ale spokojnie, nie będziemy wszystkiego czytać. Nie wiem, czy spotkaliście kiedyś ten fragment w swojej Biblii i zwróciliście na niego większą uwagę. Ja kiedy słuchałem jednego kazania pastora z Anglii, bardzo mnie zdziwiło, że można z tego fragmentu zrobić kazanie. Więc przeczytajmy od początku. A to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nebukadnezar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta, a przybyli z Zerubabelem, Jeszułą, Nehemiaszem, Serajaszem, Relajaszem, Mardochajaszem, Bilszanem, Misparenem, Bigwajaszem, Rehuenem i Baaną w następującej liczbie mężów ludu izraelskiego. Synów Pareosza 2172, synów Szefatiasza 372, synów Aracha 775 i tak dalej. Lubimy statystyki w Biblii? Fajnie się je czyta, prawda? A te imiona, jakie cudowne. Jak moja przyszła żona się zapyta, jak nazwiemy dziecko, mam całą listę propozycji. Nie wiem, jak sobie w szkole poradzą z takimi imionami, ale opcji jest bez liku. Co ten fragment nam mówi? Ja często takie fragmenty po prostu pomijałem. Stwierdziłem, co one mogą wnieść? Do kogo jest to słowo? O kim jest to słowo? To słowo jest o ludziach, którzy byli w niewoli. I wyobraźcie sobie, że jesteście już w jakimś miejscu 10, 15 albo i więcej lat, a nawet jesteście którymś pokoleniem, które już tam jest. Na przykład wyprowadzacie się do Anglii, mieszkacie tam, założyliście rodzinę, macie pracę, wszystko jest poustawiane tak, że wiecie, jak się zachować, jak to funkcjonuje i czego się spodziewać. I nagle macie wrócić do swojej ojczyzny, gdzie nie macie domu, gdzie nie wiecie, czy jeszcze wasza rodzina funkcjonuje, gdzie nie macie pracy, gdzie warunki finansowe są, jakie są, gdzie musisz ciągle się starać, żeby zbudować coś od nowa, żeby coś ugrać dla siebie. Chcielibyście? Po co? Przecież jestem ustawiony tutaj. Dlaczego ja mam nagle coś w swoim życiu zmieniać? Po co mam tam iść? Tu jest mi dobrze. I wiecie, ci ludzie zaczęli czuć się dobrze w nie swojej ziemi, w niewoli, tam gdzie nie byli, dobrze traktowani do końca. Może oni już coś tam ugrali, jakąś pozycję, ale oni nigdy nie byli tacy sami jak Babilończycy. I nagle czytamy o odważnych ludziach. Można ich nazwać bohaterami. Dlaczego? Bo oni zdecydowali się wrócić. i odbudować to, co zostało zniszczone. Zapłacić cenę, odbudować świątynię. Z tego, co mieli, a nie mieli, przypuszczam, za wiele, zaczęli łożyć, żeby świątynia została odbudowana, żeby miasta zostały odbudowane, żeby ich domy zostały odbudowane, żeby ich dzieci, ich wnuki, ich prawnuki mogły mieszkać w swojej ojczyźnie. Ale to oni zdecydowali się zapłacić cenę. Wyjść z miejsca komfortu, mimo że w niewoli, ale jednak zaczynać od nowa. Tych bohaterów jest tam wielu. Niestety nie wyczytam wszystkich, ponieważ byłoby to dosyć trudne. Możecie w domu. Chciałbym, żebyśmy byli takimi bohaterami. Kiedy przychodzi Boże Słowo i przychodzi poruszenie, zazwyczaj wiąże się to z pewnym wyzwaniem. I kiedy dostajemy jakieś wyzwanie, jakieś zadanie od Boga do wykonania, jakie są pierwsze Twoje myśli? Czy dam sobie radę? Nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, ale w moim życiu najczęściej pytam: Boże, dlaczego ja? Czy ja sobie poradzę? Jak to będzie wyglądać? Zaczynam się zastanawiać. Kiedy czytam o wielkich mężach Bożych, kiedy patrzę na Abrahama, który musiał opuścić miejsce, w którym mu było dobrze i pójść do innej ziemi, gdzie Bóg błogosławił mu bardziej, ale on oczywiście tego nie wiedział jeszcze, gdzie uczniowie, którzy jeszcze wtedy byli rybakami, stali sobie nad brzegiem jeziora i podszedł do nich Jezus i powiedział: pójdźcie za mną. Oni zostawili wszystko i poszli za nim. Prawie zawsze, kiedy przychodzi Boże poruszenie, w życiu człowieka zmienia się diametralnie bardzo dużo rzeczy. I postawcie się w miejscu tych dwóch uczniów. Zawsze moglibyśmy znaleźć jakąś wymówkę, prawda? Ale jeszcze zaraz wujek będzie miał urodziny, a tacie trzeba jeszcze pomóc przy tym, obiecałem jeszcze tamto i tamto. Nie. Oni powiedzieli: okej, pójdziemy. I poszli za nim. Zostawili wszystko. Kiedy Eliasz powoływał swojego następcę Elizeusza, gdzie go spotkał? W polu, kiedy on orał na polu swojego ojca. Wiecie, tam było 12, o ile się nie mylę, par wołów. Wiecie, to tak jakby rolnik miał wtedy 24 traktory. Wiecie, to było naprawdę bogactwo. To był przepych. I ten człowiek powiedział: okej, pozwól mi się tylko pożegnać z ojcem. Wyprawił ucztę i poszedł. Człowiek, który był bardzo zamożny, zostawił to wszystko i poszedł za tym, który mieszkał gdzieś w polu, jadał to, co było, musiał ufać Bogu na każde słowo. Idź tam, bo inaczej cię zabiją. Idź tam, bo potrzebuję, żebyś coś zrobił. Ten człowiek zostawił dostatnie życie, żeby pójść i stanąć w miejscu swojego powołania. I wiecie, przez jakieś 12 lat, jaką mamy wzmiankę, o ile Elizeuszu, co on robił razem z Eliaszem? Polewał mu wodę. Tak w Biblii jest napisane. Polewał mu wodę. Wielce zaszczytna służba. Po tym, jak był synem bogatego człowieka, chodził i usługiwał. I dbał o swojego mentora. A dopiero później przyszedł etap cudów. Czy on mógł żywić w swoim gdzieś sercu strach? Niepewność? Jak to będzie? Myślę, że był świadomy, z czym to się wiąże. Ale mimo wszystko stwierdził, że nie przepuści takiej okazji. Że pójdzie i stanie Bogu do dyspozycji. Więc boimy się zmian. Kolejny rodzaj to jest strach przed odrzuceniem. Potrzeba akceptacji jest głęboko zakorzeniona w każdym z nas. Każdy z nas chce być zaakceptowany, chce, żeby ktoś przyszedł, poklepał nas po ramieniu, powiedział: ja ciebie rozumiem, ja wiem, w jakim miejscu jesteś. Utożsamiam się z tym, co ty lubisz. Lubimy te same mniej więcej kręgi zainteresowań. Lubimy być akceptowani. Jeżeli nie jesteśmy, to zranienia, które powstają, mogą ciągnąć się przez lata i nie zawsze są uzdrawiane. Wiecie, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, byliśmy bodajże jedną z dwóch rodzin, która była wierząca. I kiedy jest się w katolickiej wsi, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś było tak, że jeżeli byłeś inny, to od razu byłeś na celowniku. Bo nie wiem, dlaczego jesteś inny, ale jesteś inny, więc należy coś z tym zrobić. Więc dzieciaki mi dogryzały, robiły różne rzeczy. Wiecie, nie bardzo czułem się akceptowany. Owszem, później to się zmieniło. poniekąd przez moje podejście, przez budowanie relacji, dzięki też Bożej łasce. Dużo rzeczy się zmieniło, ale początki nie były trudne. Kiedy idziesz do środowiska, które w ogóle nie rozumie twoich wartości i musisz się tam jakoś odnaleźć, nie zawsze tak jest. Ktoś może ci powiedzieć, że ty jesteś dziwny, że jesteś inny, że jesteś niedobry. Boimy się tego, że możemy zostać odrzuceni i zranieni. Jeżeli przychodzisz do firmy, gdzie wszyscy piją i trzeba oczywiście, szczególnie kiedyś w poprzednim ustroju, trzeba było postawić coś, żeby się dobrze przywitać. Jak ty powiedziałeś, że nie chcesz tego zrobić, to od razu, oho, to już masz przekichane, bo jesteś inny. Bo ty możesz być tym, który na nas nakapuje. Chcemy być akceptowani, czy chcemy być tymi z boku, z marginesu? Wiadomo, że chcemy tego, żeby było nam wygodnie, ale czasami warto jest też pomyśleć, co mogę zyskać innego. Tu mogę stracić, ale Boże, co mogę zyskać, będąc tym innym? I myślę, że chrześcijanie znają te wartości. Opowiem wam jedną historię z mojego życia. Myślę, że jeszcze jej nie wspominałem z tego miejsca. Miałem sąsiada, takiego chłopaka, który był około 4 lat ode mnie starszy. Był to taki dosyć odważny chłopak, ale można by powiedzieć, że z nie najlepszych kręgów. On lubił wagarować, łobuzować i jego koledzy byli bardzo podobni do niego, żywili podobne zainteresowania. I wiecie, kiedy ludzie w szkole nie bardzo mnie akceptowali, on przyszedł i się zaczął mną interesować. A chodź z nami, a pójdziesz tu, a porozmawiamy, a kupimy sobie chipsy, będziemy siedzieć, sobie jeść. I wiecie, ja nie musiałem wtedy dużo analizować. Zresztą u 11-latka nie bardzo chyba z tym trzeźwym analizowaniem sytuacji, w którą stronę to może pójść i tak dalej. Więc co mnie ruszyło w tym wszystkim? Zainteresowanie moją osobą. My cię zaakceptujemy, my cię przygarniemy. Wiecie, tak najwięcej młodych ludzi jest wciąganych do gangów, do różnych organizacji przestępczych, do takich szarych stref. Właśnie przez to, że ktoś się nimi zainteresował. I wiecie, koniec tej historii był taki, że przez jakiś czas budowaliśmy tą relację. Ja nie popadłem w nie wiadomo jakie rzeczy, aczkolwiek zobaczyłem, w jakim kierunku to idzie. Że jeżeli jeszcze przez kilka lat bym się z nimi zadawał, to prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj razem z wami, bo wyznawałbym zupełnie inne wartości w swoim życiu. Akceptacja. Można by było zapytać, a co z chrześcijanami w takim przypadku? Właśnie my jesteśmy w tym miejscu, żeby szukać takich ludzi, których może nikt nie chce, żeby dać im to poczucie akceptacji. Skoro my czasami czujemy ten strach, niepokój przed odrzuceniem, wiecie, że dookoła jest mnóstwo ludzi, którzy się właśnie czują w ten sposób. I czasami nie będzie nikogo poza tobą, żeby poklepać kogoś po ramieniu i powiedzieć: wiecie co, Bóg cię kocha takiego, jakim jesteś, a ja staram się go naśladować, więc ja też chcę cię kochać takiego, jakim jesteś. Chcę ci pomóc, chcę w ciebie zainwestować. Wiecie, to ludzi otwiera, jeżeli robisz to szczerze, a nie dlatego, że ktoś ci kazał. To gwarantuje ci, że ten człowiek do ciebie przylgnie i zacznie się interesować. Dlaczego? Dlaczego w ogóle takim człowiekiem jak ja zainteresowałeś się chociaż przez chwilę? Może ten proces trwać lata, ale te inwestycje potrafią zmienić się w ludzi, którzy są ludźmi przełomów. Jeżeli poczytacie trochę o bohaterach wiary tak zwanych, oni często byli na początku mało bardzo ważnymi ludźmi, na których nikt by nawet nie chciał spojrzeć. Może z biednej rodziny, z marginesu, ale przez to, że właściwa osoba w nich zainwestowała, oni zmienili się naprawdę nie do poznania. W każdym z nas jest taki potencjał. Nie pozwólmy, żeby ten strach opanował nie tylko nasze życie, ale kiedy dostrzegamy ten strach w życiu innych ludzi, to nie bądźmy obojętni, bo Jezus by nie był. A chcemy Go w końcu naśladować. Szukamy też aprobaty odnośnie decyzji, jakie podejmujemy w naszym życiu. Tak, kiedy chcemy wybrać jakąś ścieżkę kariery, studia, pytamy się rodziców, ludzi, którzy są blisko nas, i często ich decyzja zaważa na tym, co my zrobimy. Możesz nie chcieć iść na studia, ale jeżeli twoi rodzice chcą, żebyś ty poszedł, to prawdopodobnie pójdziesz. Jeżeli nie chcesz tego czy innego kandydata na męża, ale wszyscy w twojej rodzinie mówią, już za długo jesteś sama, to prawdopodobnie się zgodzisz. Już dla świętego spokoju. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do tego, co pomyślą sobie inni ludzie. Jak oni by się zachowali. Ale chcę ci powiedzieć, to jest twoje życie. To jest twoje życie. Więc zastanów się, jaką decyzję ty chcesz podjąć. Możesz przyjąć rady innych, ale pamiętaj, że twoje słowo jest ostateczne. A jeżeli masz już takiego doradcę jak Bóg, który mówi chociażby przez Biblię, to wskaźnik podejmowanych dobrych decyzji gwarantuje ci, że wzrośnie. Może nie na krótką metę, ale na dłuższą na pewno. Trzeci duży strach jest to strach przed porażką. Boisz się podjąć wyzwanie, jeżeli wiesz, że istnieje duża szansa, że ci się nie uda? Czy raczej jesteś ryzykantem i chcesz wejść, mówisz, halleluja, ja sobie ze wszystkim dam radę, z Bożą pomocą. Gdzie by mnie nie posłał, tam pójdę. Jesteśmy raczej odważni czy tacy zachowawczy? Myślę, że wiele lat życia gdzieś tam kiedyś, biegania po polach, gdzie było mnóstwo zagrożeń, człowiek nauczył się być bardziej zachowawczy. Że lepiej się nie wychylać, bo może się stać krzywda. I to zostało zakorzenione w nas bardzo głęboko. I boimy się podejmować ryzyka. Boimy się porażki, że coś nam nie wyjdzie, że coś się nie uda, więc często nie robimy nic, bo wtedy no jest jak jest, ale przynajmniej wiem, że nie będzie jeszcze gorzej czy źle. Jak można radzić sobie z takim strachem przed porażką? Powiem, z miejsca nie da się całkowicie go wykluczyć. Nie jest to możliwe. Człowiek zawsze do końca życia będzie czuł pewien niepokój, że coś może pójść nie tak. Ale można sobie z tym jakoś radzić. Więc chciałbym wam podać 4 sposoby, jak można to robić. Pierwszy z nich to przygotuj się dobrze tak, żebyś nie mógł sobie zarzucić nieprzygotowania. Jeżeli dasz z siebie wszystko na etapie takiego preparacji do tego, żeby coś zrobić, to wtedy wiesz, że dałeś z siebie absolutnie swoje 100%. I nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to możesz powiedzieć, próbowałem, starałem się. Nie podszedłem do tego byle jak. Nie potraktowałem tego po łebkach. Więc z czystym sumieniem mogę powiedzieć, nie udało się, ale dałem z siebie wszystko. Kolejna rzecz. Ogranicz możliwe straty. My lubimy myśleć w ekstremach, że coś musi być albo bardzo duże, albo wcale. Kiedy na przykład chcesz zmienić coś w swoim życiu odnośnie kariery, chcesz założyć swoją firmę, powiedzmy, to nie musisz od razu ładować się w kredyt na 200 tysięcy czy na 1 000 000 złotych, ale odłóż sobie małą część i zajmij się tylko małym wycinkiem tego, co chciałbyś robić docelowo. Nawet jak ci się nie uda, to nie przegrywasz pieniędzy, które tak naprawdę nie są twoje. Jeżeli chcesz zmienić diametralnie swoje życie, to nie próbuj od razu zmienić wszystkiego. Zacznij od małej rzeczy. A jak uda ci się zmienić jedną małą rzecz, to przejdź do następnej i do następnej. Ale o tym będziemy jeszcze mówić w przyszłości. Zacznij od małych rzeczy i ogranicz możliwe straty. Trzecia rzecz. Uświadom sobie, że porażki to cenne doświadczenia. Kiedy coś nam się nie udaje, to jest to okazja, żebyśmy wyciągnęli wnioski, co poszło nie tak. Żebyśmy zastanowili się, co tak naprawdę zrobiliśmy źle i jak możemy uniknąć tego w przyszłości. I czwarta rzecz, nie myśl, że coś musi na 100% się udać albo zawsze będzie jakaś porażka. Nasze wyobrażenia potrafią zniszczyć nawet najlepsze rzeczy w naszym życiu. Możesz przyjść na super przyjęcie albo możesz przyjść do kościoła i wyobrazić sobie, że będzie idealne kazanie, że będzie trwało to dokładnie od do, że będzie uwielbienie zrobione przez profesjonalnych muzyków i w momencie, kiedy przyjdziesz i będzie wszystko super, ale w twoich głowie wyobrażenia były większe, to wyjdziesz niezadowolony. Nie chcę mówić, żebyśmy nie mieli żadnych oczekiwań, ale jeżeli będziemy cały czas sobie wyobrażać nie wiadomo jakie rzeczy albo w tym złym kierunku, albo w tym dobrym, to może nas to ograbić z radości, którą mamy. Kolejny strach. Strach przed sukcesem. O, tego jeszcze nie było. Jak można bać się sukcesu? Jak możesz bać się tego, że nagle zamiast 2 tysięcy będziesz zarabiał 10 tysięcy miesięcznie? Jak zamiast tego, że teraz jesteś człowiekiem, który od czasu do czasu widzi jakieś cuda, będzie oglądał te cuda na co dzień? Jak można się tego bać? Chcę ci powiedzieć, że można. Dlatego, że z tego miejsca, przechodząc do następnego, twoje życie diametralnie się zmieni. I tu wracamy do tematu strachu przed zmianą. Nie wiesz, jak tam będzie, kiedy tam dojdziesz. Nie wiesz, czy masz te umiejętności, które są ci potrzebne, żeby dobrze funkcjonować w tym nowym miejscu. Nie wiesz, czy to masz. Więc te wiele niewiadomych sprawia to, że nie do końca chcesz tam być. Albo poddajesz to pod wątpliwość. A może ja powinienem się cieszyć z tego, co mam? Po co ja się tam będę pchał? Po co mi więcej? Nie jest źle. Chcę ci powiedzieć, zawsze może być lepiej. Zawsze jest dla ciebie więcej. Więc nie bój się tego, że coś może ci się udać. Niech ci się uda i raczej módl się o to, żeby Bóg dał ci wytrwałość i wyposażenie, żebyś poradził sobie w tamtym miejscu, niż żebyś modlił się, Boże, zabierz ten kielich ode mnie. Jezus też się tak modlił. Ale gdyby nie jego odwaga i determinacja, nie byłoby nas tu dzisiaj. On też się bał. Piąty, strach przed podjęciem złej decyzji. Żyjemy w takich czasach, że mamy bardzo dużo możliwości do wyboru. Idziesz do sklepu, kiedyś mogłeś wybrać mikrofalę taką albo taką, o ile w ogóle była. A teraz masz 10 tysięcy różnych modeli i się zastanawiasz, czy w tych pieniądzach na pewno dokonałem najlepszego zakupu. I siedzimy, analizujemy te opcje, analizujemy możliwe wybory. Kiedy przychodzi do wyboru życiowego partnera, to dopiero się zastanawiamy. Robimy listy, nie śpimy po nocach, czy na pewno dobra decyzja, bo wiecie, to raz na całe życie i tak dalej. Cały czas boimy się, że możemy podjąć złą decyzję albo że mogliśmy podjąć lepszą decyzję. Chcę ci powiedzieć, nie jesteś w stanie zmienić swojej przeszłości, ale masz wpływ na swoją przyszłość. Nawet jeżeli popełniłeś masę błędów i podjąłeś masę złych decyzji w przeszłości, to nie przekreśla twojej przyszłości. Dopóki jesteś tutaj, na tej ziemi, możesz obrócić swoje życie o 180 stopni. Bo jest Bóg, który daje taką możliwość, który oddala nasze grzechy jak wschód od zachodu, który zapomina, bo wybiera zapomnieć. Mogłeś popełnić masę błędów, ale pytanie, czy ty potrafisz sobie wybaczyć? Bóg ci może wybaczyć, inni ludzie mogą ci wybaczyć, ale czy ty sam sobie jesteś w stanie wybaczyć? Nie rozpominać, nie wracać do tego, nie rozdrapywać tych ran. Czy jesteś w stanie to zrobić? Jest jak jest. Nie roztrząsaj za dużo, bo im więcej człowiek myśli, tym mniej robi. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Ostatni strach. Strach przed śmiercią. Mieliście kiedyś taki moment w swoim życiu, że się zastanawialiście, Boże, a może byś jeszcze nie przychodził? A może jeszcze dałbyś mi te kilka lat, bo wiesz, tak nie do końca się czuję komfortowo z tą myślą, że się z tobą spotkam. Ja się jeszcze zdążę z tobą spotkać, ale tak wiesz, nie za szybko. Boimy się czasami tego samego momentu przejścia, umierania. Zawsze śmierć wzbudzała w nas pewien niepokój. Ale z założenia przecież chrześcijanie cieszą się na spotkanie ze swoim Panem, prawda? Ale jakoś nikomu nie śpieszy się na drugą stronę. Nie mówię teraz, że to jest złe podejście, ale chciałbym zadać przez to pytanie, czy masz pokój w swoim sercu? Czy masz pokój w swoim sercu i wiesz, dokąd idziesz? Czy wiesz, że twoja rodzina sobie poradzi? Czy wiesz, że twoje modlitwy przygotowały już przyszłość dla tych, którzy zostaną? Czy przygotowałeś dla nich jakieś zaplecze, coś, co możesz po sobie zostawić? Czy pojednałeś się z Bogiem? Czy żyjesz w tej świadomości, że wszystko w tobie jest już zgodne? Że żyjesz tak, jak chcesz, wyznając swoje wartości? Czy jesteś spójny w środku? Jeżeli miałbyś jutro odejść do Pana, to czy jesteś na to gotowy? A może jednak się boisz? Może chociaż najmniejsze ziarno niepewności jest jeszcze gdzieś w tobie? Chciałbym przeczytać ci takie słowo z Biblii. List do Rzymian, 3:23-25. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. I chciałbym, żeby było inaczej, ale chcieć to ja sobie mogę. Mam natomiast wpływ na to, co ja z tym zrobię. To, że Chrystus oddał swoje życie za nas, to jest fakt. Ale to, co z tym faktem zrobimy, to jest już inna rzecz. Nie mówię tu tylko o zbawieniu naszej duszy, że kiedyś pójdziemy do nieba. Ale On umarł za to, żeby zbawić cię w poszczególnych dziedzinach twojego życia. Żebyś nie musiał żyć sparaliżowany strachem. Żebyś nie musiał mieć tej niepewności co do dni, które przyjdą. Żebyś nie musiał martwić się o swoich bliskich. On przyszedł, żeby dać nadzieję. Przyszedł po to, żebyś ty mógł żyć. Nawet kiedy miało się już wszystko dokonać, kiedy mieli go pojmać na ukrzyżowanie, on modlił się i płakał. Był człowiekiem. Bał się. Modlił się: Ojcze, jeżeli możesz, to zabierz ten kielich ode mnie. Więc jeżeli on sobie z tym nie do końca mógł poradzić, to co dopiero my? Ale skoro on utorował nam drogę, to nam już jest łatwiej. Czy chcesz skorzystać z tego, że on zapłacił tą cenę za ciebie? Bo kiedy byś stał przed Bogiem kiedyś i chciał być rozliczony wedle twoich uczynków, to jakkolwiek świętego życia byś nie prowadził, nic ci to nie da. Bo on zbawił nas z łaski. Pytanie, w jakiej dziedzinie swojego życia jeszcze potrzebujesz zbawienia? Dzisiaj przede wszystkim, nawiązując do tematu tego kazania, chciałbym, aby nikt nie wyszedł dzisiaj z tego miejsca z jakimkolwiek strachem bądź lękiem. Czy to jest mniejszy lub większy strach? Ja nie zgadzam się z tym, żeby ludzie, którzy są wierzący, którzy chodzą do kościoła, żeby byli paraliżowani strachem. Żeby wierzyli w kłamstwa diabła. Na ostatnim kazaniu, które głosiłem, mówiłem o walce, o modlitwie. Chciałbym, żebyśmy potrafili walczyć ze strachem, ze złymi myślami, które przychodzą. Wiecie, ktoś kiedyś przyszedł, chciał dogryźć mojemu tacie i powiedział: wiesz, ty to chyba masz jakiegoś diabełka, który ci podszeptuje do ucha. On powiedział: wiem, mam. Człowiek się wielce zdziwił. I tak, bo wiele jest głosów, które gdzieś słyszę. Ale między innymi głos Boży. Ale to ode mnie zależy, kogo ja posłucham. To ode mnie zależy, kogo ja posłucham. Czyjego głosu słuchasz w swoim życiu? Tego, który ci mówi, że jesteś beznadziejny? Tego, że już tyle nabroiłeś w swoim życiu, że nie ma dla ciebie żadnej nadziei? Czy tego, że skoro tyle lat modlisz się o tą osobę i ona nie jest zbawiona, nie jest uzdrowiona, to ona już nigdy nie będzie? Czy wierzysz w to, co jest napisane w Biblii? Czy wierzysz w Jego Słowo? W Jego obietnicę? Kogo posłuchasz? Nawet jeżeli na horyzoncie nie widać od razu zwycięstwa. Na kim się oprzesz? Czy twoja wiara zbudowana jest na skale czy na piasku? Chciałbym, żebyśmy zadali sobie dzisiaj to pytanie. Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, kto ma jakiś problem z jakąś fobią, ze strachem i z lękiem, to chciałbym wrócić do słowa z 2 Tymoteusza, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale miłości, mocy i powściągliwości. Te myśli nie pochodzą od Boga, a przyszedłeś tutaj chyba dzisiaj na to miejsce, żeby to właśnie usłyszeć, jakie jest Jego stanowisko dla twojego życia, dla tego miejsca, w którym ty się teraz znajdujesz. Więc jeżeli boisz się o cokolwiek, to chciałbym się z tobą dzisiaj pomodlić. Chciałbym, żebyśmy wszyscy jako cały Kościół się pomodlili, ale jeżeli potrzebujesz indywidualnej modlitwy, to wiedz, że ja, pastor, inni jesteśmy do twojej dyspozycji, żeby pomodlić się o ciebie, żeby ten strach już więcej do ciebie nie wracał. Bóg odniósł zwycięstwo. Wszystkie demony boją się Go. I my w autorytecie Jego imienia nie musimy się ich bać. Boisz się? Czy powstaniesz i zawalczysz o to zwycięstwo? Nie pozwolisz, żeby strach sprawiał, że w twoim życiu nic się nie będzie zmieniało, że będziesz tkwił ciągle w tym samym miejscu. Czy chcesz dzisiaj powstać i wyjść jako zwycięzca, który wie, że może być ciężko, ale z nim wygrasz każdą bitwę? Ona może się trochę ciągnąć, może cię kosztować, ale masz zwycięstwo. Powstańmy i pomódlmy się o to. Panie, jeżeli są na tym miejscu osoby, które mają problem ze strachem, które słuchają podszeptów, które mówią, że są w złym miejscu, że są źli, że w ogóle jak mają prawo tu przychodzić. Panie, ja w imieniu Jezusa Chrystusa sprzeciwiam się tym myślom. Panie, to Ty dałeś nam wartość. To w Tobie mamy swoją tożsamość. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś dobrym i cudownym Bogiem. Że masz nadzieję dla każdego z nas. Panie, ja nie chcę się już bać. Nie chcę bać się zmiany. Jeżeli przyjdziesz, Panie, i chcesz posłać mnie w jakieś miejsce, ja nie chcę bać się zapłacić tej ceny. Panie, jeżeli ktoś będzie chciał mnie odrzucić, jeżeli pójdę do ludzi, którzy nie będą mnie akceptować, ja nie chcę się tego bać, bo to w Tobie jest moja tożsamość. Ty mnie nigdy nie opuścisz. Chociażby wszyscy ode mnie odeszli, Ty mnie nigdy nie opuścisz, Ojcze. Panie, ja nie chcę bać się, że coś mi może nie wyjść. Ty powołałeś mnie jako człowieka nieidealnego. Ja wiem, że mogę popełnić błędy. Panie, ale daj mi mądrość, abym na tych błędach się uczył, abym nie musiał ich więcej popełniać. Panie, ja nie chcę bać się tego, że wyjdzie mi coś i mogę gdzieś popaść w pychę albo gdzieś być w miejscu, w którym bym nie chciał być, albo nie potrafiłbym sobie w nim poradzić. Panie, jeżeli nie jestem gotowy, Panie, to powstrzymaj moje kroki, abym nie wchodził tam, gdzie nie jest moje miejsce na ten czas. Panie, proszę Cię, zabierz wszelki strach przed śmiercią. Jeżeli są ludzie, którzy nie są jeszcze pojednani z Tobą, Panie, to ja modlę się o to, abyś Ty przyszedł do ich serc, abyś poruszył je, aby oni wiedzieli, że umierałeś również za nich i że dajesz im moc i siłę do życia, do zwyciężania, że ich życie może się zmienić, Panie. Nie chcemy się bać. Panie, tak jak śpiewamy, śmierć dla nas jest zyskiem. Panie, dziękuję Ci za Twoją świętą obecność, że będziesz w nas działał, że będziesz nas przemieniał i że Ty chcesz, abyśmy cały czas szli do przodu, abyśmy nie tkwili w miejscu stagnacji, aby nie było takiego impasu, że nic się nie zmienia, bo mówimy sobie, jestem za młody, jestem za stary, jestem zbyt zajęty. Zawsze mamy dużo wymówek, Panie, ale proszę Cię, abyś Ty dał nam wytrwałość i siłę do działania. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która dzisiaj tutaj przyszła. Panie, nie znam serca każdego z tych osób, Panie, ani nastawienia, ani stanu duchowego, ale Ty znasz. Proszę Cię, aby to słowo, które było dzisiaj głoszone, aby drążyło jak kropla skałę, Panie. Abyś Ty dotykał się każdego serca, bo Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze. Nawet jeżeli my byśmy chcieli czegoś innego, to Ty wiesz, co dla nas koniec końców jest najlepsze. I o Twoją wolę dla życia każdego z nas modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby Twoja wola się stała na niebie, jak i na ziemi. Amen.